Czy można posadzić las na zawsze? Jak to zrobić? Kto może to zrobić? O to właśnie pytałam mojego dzisiejszego gościa. Tu Joanna Pachałko, zapraszam Was serdecznie na 25. odcinek podcastu Babka Natura, w którym rozmawiałam z Michałem Pacą. Michał jest edukatorem ekologicznym, jest przedsiębiorcą, autorem wielu różnych inicjatyw, jest także mówcą motywacyjnym, a także założycielem Fundacji Las na Zawsze, o której właśnie porozmawialiśmy. Zastanawialiśmy się nad tym, jak to jest sadzić las, dlaczego w ogóle trzeba sadzić lasy w Polsce, jeżeli zajmują się tym przecież lasy państwowe, a lesistość w Polsce z roku na rok się zwiększa. Czym te lasy, które sadzi fundacja, różnią się od lasów, które sadzą lasy państwowe? Czy sadzenie lasu to jest tylko sadzenie lasu, czy może jednak coś więcej? Jak to jest angażować wiele osób do różnych działań? Jak to jest robić coś dobrego? Jak to jest wywoływać uśmiech na twarzach osób, które te lasy tworzą? O to wszystko pytałam Michała. Michał bardzo, bardzo ciekawie opowiadał. Pokazywał mi też swoją perspektywę. Opowiadał o tym, jak wyglądały ostatnie 2 lata pracy w fundacji, bo fundacja powstała w sierpniu 2019 roku. Mówił też o tym, co napędza go do działania, jak ustala sobie priorytety, co tak naprawdę daje mu power do życia. Poruszyliśmy też kwestię zmian klimatu, tego, jaką planetę zostawimy przyszłym pokoleniom. Więc jeżeli te tematy jakoś z Wami rezonują, naprawdę nie będę już przedłużać, po prostu posłuchajcie Michała, bo taką iskrę, jaką on ma w sobie do rozpalania entuzjazmu i do robienia nowych rzeczy, warto poczuć, naprawdę. Zapraszam serdecznie. Cześć Michał, bardzo miło mi Cię gościć w moim podcaście.
Cześć, witaj, dzień dobry.
Michał, Ty jesteś człowiekiem wielu talentów, wielu umiejętności, wielu pasji. Tworzysz różne inicjatywy i naprawdę chciałabym porozmawiać o nich wszystkich, bo tak jak czytałam o Tobie i o tym, co robisz, wszystko brzmi bardzo, bardzo ciekawie, ale no niestety tutaj mamy tylko godzinkę. Także skupimy się na jednej z nich, też takiej bliskiej temu, co ja robię w podcaście, bo opowiadam o naturze, czyli o inicjatywie, o fundacji Las na Zawsze, którą założyłeś z Pawłem Krzemińskim i Karoliną Rusinek. I chciałabym Cię zapytać na początku, dlaczego Las na Zawsze? Powiedz, czy w ogóle coś na tym świecie może być na zawsze?
Może być intencja, w sensie... My mamy taką intencję, żeby te lasy przetrwały nas i żeby przyszłe pokolenia decydowały, co z tym robić, tak jak będą potrzebowały. Ale też wierzymy w coś takiego, że jeżeli my w jakiś sposób okazujemy szacunek przyrodzie i naturze, to znajdą się ludzie, którzy to dzieło będą chcieli kontynuować. I na zawsze? No bo taka jest nasza intencja, żeby one przetrwały nas i były takimi pomnikami tego, co my możemy zostawić innym pokoleniom. Natomiast lasy na zawsze, no bo taki mamy klimat i gdybyśmy zostawili tą ziemię naturze na lat 500, to 95% powierzchni naszego kraju byłoby porośnięte lasami.
Tak, a w tym momencie jest to jakieś 30%, prawda?
Tak, i to z tych 30% tak naprawdę ochronie podlega raptem procent, więc to jest mało, to po prostu jest mało. No i dlatego, wiesz co, jak mówiłaś o tym, że ja robię dużo rzeczy, to mnie tknęło, że tak naprawdę te wszystkie rzeczy sprowadzają się do jednego. Bo to, co ja robię, jest wyrazem poszukiwania mojej autentyczności i szukania tego, co ja naprawdę chcę wnosić do świata. Więc każda rzecz, której ja dotykam, ale przede wszystkim w ciągu ostatnich lat rzeczy, których się nie dotykam, są wyrazem mojego lepszego rozumienia siebie i tego, co ja chcę, żeby w tym świecie się manifestowało. Więc ja po prostu przestałem się angażować w rzeczy, które mogą dać tylko i wyłącznie zysk finansowy i tłumaczyć sobie, że no tak, ale ja te pieniądze mogę zainwestować w coś, co ma znaczenie. Ja chcę też swój czas, swoją energię, swoją kreatywność poświęcać na to, żeby być zaangażowany w rzeczy, które przynoszą realną zmianę. I Fundacja Las na Zawsze, albo moje zaangażowanie w kwestie związane z recyklingiem organicznym, czyli kompostowaniem albo fermentacją bioodpadów, to są właśnie rzeczy, które dla mnie są jakoś głęboko połączone z tym, co ja wierzę, że jest potrzebne, żebyśmy zostawili po sobie planetę, na której będzie się chciało żyć. W tym, co powiedziałem, tak jakby większość mojego życia zawodowego jest związana z odpadami. I wiesz, dużo ludzi mówi, że to jest rzecz pożyteczna i ja się z tym zgadzam. Natomiast to też jest takie działanie w defensywie, bo zajmowanie się odpadami to jest zajmowanie się nieefektywnością naszej cywilizacji. Jakby coś, że w naturze nie ma odpadów. Natura tak to zorganizowała, że tam wszystko jest w obiegu zamkniętym. A my niestety robimy rzeczy tak, że mnóstwo po sobie zostawiamy. I to, wiesz, przerażające mnóstwo. Ja potrzebowałem zacząć robić też coś, co jest takie proste, kreatywne, niekontrowersyjne i tworzenie miejsca dla natury. Bo my nie sadzimy lasów, my tworzymy przestrzeń dla natury. Jest po prostu najprostszym wyrazem pozytywnego, twórczego działania, w które można się zaangażować, które nie niesie ze sobą żadnych niebezpieczeń, zagrożeń, nie jest dwuznaczne, nie można tego relatywizować. Nikt nie może się przyczepić do tego, że my robimy coś złego. I ja mam potrzebę właśnie tego, żeby coś takiego było częścią mojej aktywności.
To, jak o tym mówiłeś, to mnie trochę przywiodło do mojego jednego z ostatnich pytań, jakie chciałam ci zadać, ale zadam je chyba teraz, bo chciałam cię zapytać, jak wy to robicie, że w deszczu, w słocie, w błocie, gdzieś wiosną czy jesienią, angażujecie tak wiele ludzi, którzy są uśmiechnięci i, wiesz, przemoczeni i kopią te doły na te drzewa, sadzą je. Wszyscy są zadowoleni i wszyscy po prostu czują taką autentyczną radość. Ja kiedy oglądałam te filmy z sadzenia lasów, miałam takie poczucie, że kurczę, to jest takie świetne doświadczenie, prawda?
Tak, to jest... Wiesz, my jako ludzie... Ja teraz powołam się na coś, co przeczytałem w książce Marsha Rosenberga dotyczącej porozumienia bez przemocy i tego porozumienie bez przemocy jest o tym, że każdy z nas ma analogiczne potrzeby i my się jesteśmy w stanie zrozumieć na poziomie potrzeb, ale często różnimy się w strategiach. Możemy mieć inny pomysł, jak sobie zaspokoić potrzebę relaksu i możemy patrzeć na siebie jak na idiotów, bo ja chcę drzemkę, a ty chcesz na tydzień w góry. Bo to ci daje relaks, ale możemy też po prostu docierać do potrzeb i rozumieć, co za tym stoi. I ja w tej książce przeczytałem, że naturalną potrzebą ludzi jest to, żeby dawać coś innym, jeżeli tylko nie jesteśmy do tego zmuszani. I ja jestem bardzo w tym, że i bardzo mocno czuję to, że to, co my tworzymy, to, co się dzieje, jak ludzie się spotkają, żeby sadzić lasy, to oni po prostu czują, że robią dobro. I wiesz, jak robisz coś, co jest po prostu dobre, to serce się otwiera. To jakby widzisz, dotykasz takiej radości, której na co dzień w pracy trochę nie wypada dotknąć. Jak my jeszcze puszczamy tam muzykę na koniec, to tańczą wszyscy, od prezesów po kierowców, którzy ich tam przywieźli. Więc to się po prostu dzieje. I ja myślę, że to się dzieje, jak ludzie wspólnie robią coś dobrego.
No tak.
I to jest taka przestrzeń, która się dzieje w ramach sadzenia lasów.
No właśnie, bo tak naprawdę jeszcze nie powiedzieliśmy tak wprost, co robi Fundacja Las na Zawsze. Powiedzieliśmy o tym, że sadzicie lasy. I ja chciałabym zapytać, dlaczego sadzicie lasy? Trochę już o tym powiedziałeś, o tym, że zmienia się klimat i trochę nie wyobrażamy sobie tego, żeby tych lasów kiedyś nie było. Ale czy to jest jedyny powód, a właściwie to jest pewnie główny powód, tak zakładam, ale może są też inne.
To ja rozdzielę to pytanie na dwie części. Pierwsza odniosę się do tego, co my robimy, bo ja lubię o tym mówić, że my robimy przestrzeń dla natury.
Tak, powiedzieć przestrzeń dla natury, tak.
Tak. I teraz to, co się dzieje w tym naszym działaniu, to jest to, że trochę poszliśmy na łatwiznę na początku. Bo tak się spojrzeliśmy na to, co się dzieje i pomyśleliśmy, że my chcemy zaangażować po prostu jak najwięcej ludzi w to, żeby budowali jakąś relację z przyrodą, żeby poczuli to, co się dzieje, jak robią coś dobrego, bo jak ktoś raz doświadczy czegoś takiego i to później będzie szedł za tym i będzie chciał robić coraz więcej dobrego. I uznaliśmy, chyba słusznie, że łatwiej nam będzie zaprosić ludzi do sadzenia niż do chronienia, bo chronienie jest trochę w defensywie, jest protestowaniem, a my chcemy robić rzeczy razem. I mamy bardzo często sytuacje, gdzie dzwonią do nas firmy, które no, mają sporo za uszami w kontekście tego, jak korzystają z tej planety. A my szukamy przede wszystkim ludzi i tego, czy ci ludzie są gotowi zachować, czy oni naprawdę mają serce, które chce sadzić, czy oni mają zielone serce, czy oni naprawdę chcą zrobić coś dobrego i wykorzystują to miejsce, w którym są. I oczywiście dbamy o to, żeby nie było greenwashingu, żeby była proporcjonalność i mieliśmy kogoś, kto chciał posadzić z nami hektar lasu i wydać 10 razy więcej na informowanie o tym, że posadził hektar lasu. I my po prostu powiedzieliśmy, że zalecamy odwrotne proporcje jakby i bardzo chętnie wtedy. I wtedy my to nagłośnimy, ale nie tak, żeby to był klasyczny greenwashing. Więc robienie miejsca dla natury to jest z jednej strony branie tej przestrzeni, która została w jakiś sposób zdegradowana, czyli jest goła. No i to jest miejsce, na którym my wnosimy bioróżnorodność, bo lasu się nie da posadzić. Ja mówię często, że robimy to 10 razy lepiej niż lasy państwowe, bo my dajemy każdej sadzące 10 razy więcej miejsca i na każdym hektarze sadzimy 10 razy więcej gatunków niż lasy państwowe. I wnosimy takie gatunki, które no przede wszystkim nie są dobrym zasobem drzewnym, ale są na przykład fantastycznymi miejscami, w których ptaki mogą mieć dziuple. Takie drzewa jak graby czy lipy w ogóle nie są w lasach państwowych sadzone. One się tam znajdują przez przypadek, a my te drzewa uwielbiamy, bo one tworzą naturalne polskie lasy. I oczywiście wśród tych gatunków, które my sadzimy, są też krzewy, bo to, co my robimy, to staramy się de facto zaprosić jak najwięcej ptaków, bo ptaki są genialnym nośnikiem bioróżnorodności. I nawożą, i przynoszą nasiona. Więc nasza rola polega na tym, żeby na początku w sadzeniu, polega na tym, żeby na początku pomóc naturze wystartować. Ale de facto to, co my rozumiemy i widzimy, to jest to, że chronienie istniejących lasów liściastych jest niezwykle ważne. Tylko trudniej jest nam wymyślić to, jak zaangażować w to ludzi, poza tym, że poszlibyśmy i powiedzieli, hej, chcemy zebrać takie i takie pieniądze, żeby ochronić taki kawałek lasu. Więc dopiero w tym roku, i to z przytupem, ruszymy właśnie z akcją chronienia lasów, gdzie zaprosimy ludzi do tego, żeby razem z nami kupili 13 hektarów starodrzewu i żeby w ten sposób ten starodrzew stał się lasem na zawsze. Więc jak mówię, że my robimy miejsce naturze, to znaczy, że z jednej strony tam, gdzie można, to sadzimy, ale bardziej wnosimy bioróżnorodność i też chronimy przed tym, że myśmy wytrącili naturę z równowagi, bo są głosy, które mówią, że najlepsza jest sukcesja naturalna. Ale jeżeli my w Polsce mamy 75% sosen, a powinniśmy mieć tych sosen może 10%. I teraz, jeżeli my oczekujemy sukcesji naturalnej w stronę lasu liściastego w miejscu, które jest otoczone sosnami, to się wydarzy, ale w ciągu 200 lat. A my, mając świadomość tego, w jakim kierunku idą zmiany klimatu, my w ogóle nie sadzimy drzew iglastych. My dbamy o to, żeby na naszą ziemię wróciły drzewa liściaste, które są silniejsze, jeżeli chodzi o znoszenie zmian klimatycznych, które więcej kumulują dwutlenku węgla, które więcej dają ochłody takiej mikroklimatycznej. Las liściasty jest zawsze lasem, który jest bardziej wilgotny. Las iglasty, jak zostanie przesuszony, to jest idealny pomysł na gigantyczny pożar. My nie mamy obaw o to, że zaczną nam się palić puszcze. My powinniśmy być przerażeni tym, że w ciągu kolejnych 5 lat głowę daje, że my będziemy na czołówkach newsów na całym świecie, bo nam w którymś suchym roku zapali się mnóstwo tych monokultur sosnowych.
No nie brzmi to dobrze wszystko. To może zostańmy w takim razie jeszcze przez chwilę właśnie przy tych sosnach i przy lasach iglastych w kontekście tego, co robią lasy państwowe. Bo o to też Cię chciałam podpytać. Czym tak naprawdę różni się działanie Fundacji Las na Zawsze od działania lasów państwowych? Bo lasy państwowe często komunikują to, że lesistość w Polsce się zwiększa, że one aktywnie działają na to, żeby tych lasów było coraz więcej, że jest ich o 50% więcej niż było po zakończeniu II wojny światowej. I wtedy, wiesz, pojawia się Fundacja Las na Zawsze, która mówi, że to wciąż nie są wystarczające działania. I ja chciałam Cię właśnie o to zapytać, czym Wy się różnicie od lasów państwowych? Czy tylko tym, że wysadzicie lasy liściaste, a oni iglaste, czy jest coś jeszcze?
Lasy państwowe genialnie wywiązują się ze swojego zadania, to znaczy dostarczania zasobów. Lasy państwowe zostały stworzone po to, żeby dostarczyć jak najwięcej biomasy, którą możemy wykorzystać gospodarczo. I one ten cel realizują bardzo konsekwentnie. To, że część tych lasów jest objęta jakąś ochroną, to nie jest ani inicjatywa lasów państwowych, ani coś, co jest wspierane przez na przykład system premiowania w lasach państwowych. To jest korporacja, która znakomicie robi to, do czego została stworzona. I owszem, lesistość w Polsce rośnie. Ale ja sobie odpowiadam na pytanie, albo inaczej, zawsze można sobie znaleźć coś, do czego się porównamy i od czego będziemy lepsi. Zawsze możemy pokazać, że jakoś się naprawiamy. Ale niestety, jak porównamy się do średniej europejskiej, to my nie jesteśmy powyżej średniej europejskiej, jeżeli chodzi o poziom lesistości. Jeżeli chodzi o poziom wynaturzenia, to znaczy sadzenia drzew, które nigdy tam nie powinny trafić w miejscach, które są posadzone, to naprawdę jesteśmy bardzo dobrzy. I ja często słyszę argument taki, że lasy są sadzone na tak słabych glebach, że tam wyrośnie tylko sosna. Ale w każdym lesie sosnowym, który został ścięty, jak wejdziesz do dowolnej monokultury sosnowej, zobaczysz, że po 30-50 latach tam na dole są już dęby. I zobacz, że lasy państwowe tych dębów nie zostawiają, bo te dęby nie rosną tak szybko jak monokultura sosnowa. Oni robiąc wycinkę, wytną te dęby co do jednego, żeby przypadkiem one nie przysłaniały nowych sadzonek sosny, która rośnie szybciej, która jest bardziej pionowa, która chętnie jest prosta, no i która jest po prostu lepszym surowcem. Więc ja widzę, że jest miejsce dla wszystkich, bo my tych zasobów potrzebujemy. My po prostu potrzebujemy zasobów. Lasy państwowe powinny desperacko szybko zmieniać strukturę tego, jak sadzą. Ja nie wiem w procentach, jak to wygląda teraz, ale to, co ja widzę, to ja nie widziałem w miejscu, w którym byłby zrąb całkowity lasu sosnowego, żeby tam były wprowadzane gatunki liściaste. Ja widziałem, w tym roku widziałem ze 12 takich miejsc, wszędzie była posadzona sosna, albo było zostawienie pod odnowienie naturalne, a dookoła były sosny, więc tam wrócą sosny. I ja pod tym względem myślę, że lasy państwowe nie działają wystarczająco dynamicznie, jeżeli chodzi o przebudowę tego, jak wygląda ten drzewostan, na taki, który będzie bardziej trwały. Więc różnica między nami, a lasami państwowymi jest taka, że oni sadzą na deski, a my na zawsze. I jeżeli ktoś współpracuje, wybiera współpracę i sadzenie drzew z lasami państwowymi, to musi mieć świadomość, że się dokłada na premię leśników. Musi mieć świadomość, że to i tak byłoby zrobione i że to, że ktoś sobie posadzi drzewo w lasach państwowych, z lasami państwowymi, to znaczy, że ono na pewno zostanie ścięte. A jak ktoś to robi z nami, to robi to z organizacją, która ma jasną intencję na zawsze.
No właśnie, to powiedz teraz, Michał, jak robicie to, że wasze drzewa nie będą ścinane? Ja wiem, że to się wiąże chyba z wykupywaniem ziemi, tak? I tak, z przekształceniem ksiąg wieczystych. To jest bardzo ciekawa sprawa.
Tak, wiesz co, ale to, co robimy teraz, to jest partyzantka. W sensie my byśmy po prostu chcieli wystartować i znaleźć sposób, w jak istniejącym systemie prawnym my możemy robić to, co robimy. Bo de facto to, co robimy, jest trudne. Większość naszej pracy, albo inaczej, koniec jesieni i początek wiosny, kiedy sadzimy, to jest dla nas święto, bo my w końcu robimy to, o czym marzyliśmy. A cała reszta roku to jest walka o to, żeby kupić ziemię. my gwarantujemy bezpieczeństwo tych lasów prawem własności. I to jest najsilniejszy sposób na to, żebyśmy mogli to robić. Natomiast ja uważam, że najważniejsze nasze zadanie, które realizujemy, to jest zrobić to, żeby wszystkim było łatwo. Żeby wszyscy mogli robić to, co my, bez wysiłku, bez kontrowersji i żeby to miało uznanie systemowe. I myśmy przygotowywali zmiany do ustawy o ochronie przyrody, żeby wprowadzić instytucję obszarów społecznie chronionej przyrody. To znaczy, że jeżeli jest właściciel ziemi, którego intencją jest to, żeby ta ziemia na zawsze została oddana naturze, to żeby on mógł to zrobić, żeby to było łatwe, szybkie i żeby to zostało natychmiast uznane urzędowo. Myśmy takie zmiany przygotowali, no i rozmawiamy z posłami, doradcami ważnych osób w Polsce na tym, jak można by to zrobić. Widzimy, że politycy są trochę zajęci czym innym i że to nie jest ważne dla nich, ale jesteśmy cierpliwi i znaleźliśmy takich, którzy może nie mogą teraz poświęcić na to czasu, ale przynajmniej uważają, że to jest dobry pomysł. Więc wierzę, że w ciągu najbliższych 3-4 lat nam uda się znaleźć taką koalicję, która będzie gotowa wesprzeć pomysł o tym, żeby właściciel ziemi w łatwy sposób mógł z niej zrobić park narodowy, rezerwat ścisły, rezerwat przyrody, obszar społecznie chronionej przyrody. Ja sobie wyobrażałam, że to jest taki dar dla przyszłych pokoleń i że taka osoba powinna być, albo taki teren powinien być zwolniony z podatków, powinien być w jakiś sposób oznaczony na mapach, tak żeby ludzie wiedzieli, że coś takiego się stało. I ja wierzę, że jest tak naprawdę dużo osób, które będzie miało ochotę to zrobić, bo my się często spotykamy z osobami, które do nas dzwonią i mają dyskomfort z tym, że no dobra, no ja teraz chcę to zrobić, ja bym chętnie posadził las, ale coś się w przyszłości może wydarzyć i jakby ja tutaj jestem właścicielem sąsiedniej działki i jak muszę nam ją oddać, bo to jest taki trochę z jednej strony nasz wymóg, żeby nam przekazać tą ziemię albo żeby zabezpieczyć ją w księdze wieczystej w taki sposób, żeby naprawdę zmiana przeznaczenia tego terenu to była droga przez mękę. My też robimy dodatkowe umowy z darowizną celową i wiesz, to jest strasznie dużo biurokracji. I ja wierzę, że jak my zrobimy to, co chcemy zrobić, to inne organizacje będą po prostu miały łatwość do tego, żeby ludzi zachęcać. I dla mnie to jest trochę tak, nie jest ważne, ile my posadzimy tych lasów, dla mnie jest ważne to, żeby to było łatwe i żeby każdy, kto ma ochotę, mógł to zrobić.
Czyli w tym momencie działacie tak, że po prostu musi się wykupić albo otrzymać w darowiźnie teren, tak, na którym sadzicie lasy.
Tak.
Powiedz, wy macie jakiś plan na to, gdzie je sadzicie? Ja czytałam chyba w jednym z wywiadów z tobą, że mazowieckie, z tego co pamiętam, województwo jest na przykład dla was za drogie. Czy to determinuje to, rozumiem, gdzie te lasy sadzicie?
Tak, oczywiście, że determinuje to cena. My byśmy chcieli wnosić tą bioróżnorodność tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna, ale ziemia w okolicach miast jest po prostu droga. Bardzo lubimy ziemię, która jest w kompleksach leśnych. Bardzo lubimy ziemię, która jest koło rezerwatów przyrody, koło parków narodowych, bo im większe są te kompleksy, tym z perspektywy szczególnie gatunków drapieżnych, tym lepiej. Ale to działanie ma sens wszędzie. Jeżeli my znajdziemy cienki pasek między polami, to zrobienie tam takiej ostoi przyrody to jest coś, co jest bardzo zdrowe dla okolicznych pól. I oczywiście jest ryzyko takie, że rolnicy będą nadużywali środków chemicznych i przez to zubożali nam ten teren. Ale natura potrzebuje więcej miejsca, żeby zadbać o nas koniec końców. Więc jeżeli tylko możemy kupić gdzieś ziemię, którą można przekształcić w las, którą można pozwolić stać się lasem, to my sięgamy po taką ziemię.
I powiedz, jak to wygląda w kolejnych etapach? To jest tak, że sadzicie lasy i później każdy ma do nich wstęp? Czy,
tak,
czy jest jakiś okres ochronny na przykład takiego młodego lasu?
Wiesz co, my te lasy grodzimy, ale zawsze jest furtka. Jak ktoś ma ochotę wejść, to może wejść przez tą furtkę. Grodzimy je dlatego, że jednym ze sposobów, na jaki wytrąciliśmy naturę z równowagi, jest to, że jest 5 razy mniej lasów liściastych niż powinno być, a 5 razy więcej lasów iglastych. I efekt tego jest taki, że jeleniowate, sarny, jelenie, łosie, one uwielbiają młode drzewa liściaste. Iglaste od biedy zjedzą. Ale jak widzą sadzonki drzew liściastych, to jest dla nich rarytas. Bardzo lubią zgryzać te drzewa, więc naruszają te pędy wierzchołkowe, które sprawiają, że te drzewa rosną szybko i wysoko. A dla nas jest bardzo ważne to, żeby szybko osiągnąć taki etap zacienienia tej ziemi. Taki etap, w którym słońce bardzo mało doświeca się do ziemi, bo wtedy zaczyna się budować las, wtedy pojawiają się rośliny cieniolubne. Więc my grodzimy po to, żeby jeleniowatym było trudniej się tam dostać, ale w momencie tylko jak pierwsze drzewa będą wysokie na 2-2,5 metra, to my te ogrodzenia zdejmujemy i przenosimy do kolejnych lasów. Zdejmujemy je i wtedy właściwie nasza ingerencja, tak jak o niej myślimy dzisiaj, to ona się kończy. Chociaż prawda jest taka, że jak rozmawiamy z naukowcami albo rozmawiamy z ludźmi, którzy za granicą zajmują się czymś, co się nazywa assisted reforestry, czyli ponowne zadrzewianie, gdzie natura dominuje, ale my to wspieramy. My wykorzystujemy nasze mózgi tym razem do tego, żeby spróbować pomóc naturze, a nie do tego, żeby zaspokoić jakieś swoje potrzeby kosztem natury. I to, na co oni nam zwracają równowagę, to jest na przykład to, że no ale słuchajcie, za jakieś 20-30 lat wy powinniście wejść do tego lasu i połowę drzew przewrócić. I wiesz, i mamy taki... Hej, a oni nam pokazują, no tak, słuchajcie, bo wtedy się porobią wykroty, porobią się miejsca, w których małe gryzonie mogą się chować. Część drzew w efekcie dostanie więcej światła i więcej miejsca, więc one przestaną pędzić tak bardzo do góry, tylko zaczną mocniej rozbudowywać się na boki, tworzyć silniejsze systemy korzeniowe. No ale jeszcze tam nie jesteśmy. Mhm. I mamy nadzieję, że natura sobie poradzi bez konieczności naszego angażowania, tak jakby trochę drastycznych działań, jak to, co tutaj przedstawiłem. Jasne. Dzisiaj myślimy o tym, żeby zrobić dobrze to, co robimy, czyli żeby sadzić jak najbardziej bioróżnorodnie i pomóc tym drzewom przejść te pierwsze 2,5 metra.
Dobrze, no właśnie, Michał, bo wy jesteście dość młodą fundacją, prawda? Fundacja powstała w sierpniu 2019 roku. Ja też pomyślałam sobie, często w podcastach mam tak, że rozmawiam z kimś w jakiejś rocznicy. Bardzo często mi się to zdarza i właśnie sobie uświadomiłam, że my też właściwie umawiając się na podcast chyba nawet rozmawialiśmy w rocznicę powstania, drugą rocznicę powstania fundacji. I ja chciałam cię właśnie zapytać o to, jakie były te dwa lata dla was, bo wy też parę razy powtórzyłeś tutaj podczas rozmowy, że jeszcze tam nie jesteśmy, bo jeszcze wiele przed nami, jeszcze wielu rzeczy nie możemy sprawdzić, bo one dopiero powstają. I powiedz, jak wyglądały te dwa lata, kiedy tworzyliście tak coś zupełnie od zera?
Tak. Zaczęło się od tego, że z Iką Krzemykiem wrzuciliśmy do jednego worka ziemię, Iki, ogrom czasu i zaangażowania Pawła, trochę zaangażowania mojego i Iki, i trochę zasobów, którymi dysponowaliśmy. I posadziliśmy pierwszy las na własnej ziemi. Kolejne lasy sadziliśmy, kolejne dwa lasy sadziliśmy już zbierając, kupując ziemię. Ale tak naprawdę ruszyliśmy w cudzysłowie z kopyta pół roku temu. Bo wiesz, myśmy na tych pierwszych trzech, czterech sadzeniach dużo się uczyli o tym, jak to tak naprawdę działa i co można kiedy zrobić. I też mieliśmy małą grupę, nie mieliśmy trochę pomysłu na to, jak finansowo to prowadzić. A dzisiaj prowadzimy to w taki sposób, że za działalność administracyjną płacą firmy. To znaczy, jeżeli firma chce z nami sadzić las na zawsze, i są takie firmy, i to nas strasznie cieszy, w ogóle... takich fajnych ludzi spotykamy. Jakby nie wiedzieliśmy, że jest tyle tak fajnych osób, które tu żyją, tu mieszkają, tu działają, które są poruszone tym, co robimy i mają gotowość jakąś część przychodów swojej firmy po prostu stale przeznaczać na to, na działanie w fundacji. I to rośnie. I my teraz jesteśmy na takim poziomie, że pewnie to jest poziom, który nam pozwala sadzić około 40 hektarów lasów rocznie. Tej jesieni posadzimy między 20 a 25 lasów. No ale właśnie liczymy na to, że albo liczymy na to, właśnie teraz szukamy takiego wsparcia, które pomoże nam się w cudzysłowie zeskalować, bo my mamy już całą wiedzę. Teraz musimy zrobić to tak, żeby nauczyć się, że jak ludzie do nas dołączają, to nie jest potrzebne tak dużo zaangażowania mojego, Ani albo Pawła, żeby te osoby wyszkolić. Więc jakby nie było, my musimy to trochę bardziej stworzyć dużo jasnych procedur, żeby ludzie wiedzieli, jak mogą robić te rzeczy, żeby summa summarum one prowadziły do tworzenia lasów. Więc my po prostu rośniemy sobie i uczymy się i przyglądamy się tego i trafiają do nas osoby, które właśnie z taką wiedzą, która wygląda na to, że pomogą nam wejść na zupełnie inny poziom, tak, żeby ten nasz wpływ był dużo, dużo większy. Mhm. I mnie bardzo cieszy po prostu to, jak ja widzę, jak to rośnie. Wiesz, w pierwszym roku, bo w pierwszym sezonie posadziliśmy jeden, później dwa, później pięć, później 10, 12, teraz 25, więc jakby jak utrzymamy ten ruch, to jesteśmy w stanie zrobić dużo dobrego.
Super, ja też pamiętam, ja się dowiedziałam o was jakoś, wydaje mi się, że w pandemii, jakoś to był początek pandemii, wiosna 2020 i później, wiesz, gdzieś docierały do mnie o was słuchy i tu zobaczyłam, że Ansin z wami współpracuje, że jakaś inna firma, że ktoś z wami sadzi lasy i to jest tak, że wydaje mi się, że to bardzo, bardzo przyspiesza teraz, prawda? Że to chyba taki moment rozpędzenia tej kuli śnieżnej. Jak właśnie to jest z twojej perspektywy? Bo właśnie z mojej zewnętrznej on już nastąpił, ale może tutaj, wiesz, ja się mylę.
Ja myślę, że my po prostu tak, my powiększamy zespół, my rośniemy. Czy to jest kula śnieżna? Ja mam nadzieję, że to jest kula śnieżna. Ja wierzę, że jest po prostu dużo, dużo więcej osób, które szukają prostego sposobu na to, żeby robić dobre rzeczy dla przyrody. I że my dajemy im taką naprawdę najprostszą, najbardziej namacalną, najłatwiejszą do weryfikacji. Zapraszamy ich do uczestnictwa w tym, więc ja wierzę, że ta inicjatywa jest potrzebna nam po prostu jako społeczeństwu i że to urośnie. A właśnie tak, jakby Zosia i Jarek z Ansinu, no ja po prostu cały czas się czuję poruszony spotkaniem z nimi i tak jakby ich świadomością tego, ich uznaniem tego, że oni chcą robić dobrze, widzą jakie to, w czym oni są dobrzy, jaki ma wpływ na tą planetę i dobierają to, co robią w taki sposób, żeby to było jak najbardziej świadome. Nie? Ja akurat jestem tą osobą, która też się koncentruje na tym, żeby generować jak najmniej odpadów w swoim życiu. I ja po prostu nie kupuję sobie nic nowego, jeżeli to, co mam, jest nie do naprawienia i już naprawdę, naprawdę potrzebuję nowej rzeczy. Więc przypuszczam, że następne ubrania będę kupował gdzieś za 6-7 lat. Wtedy na pewno kupuję je od Zosi i Jarka z Ansinu, więc to mi się po prostu bardzo, bardzo mi się podoba spotykanie osób, gdzie ja po prostu czuję połączenie na poziomie wartości. I że oni są tam gdzieś indziej, w innej branży, to mi daje taką wiarę, że my naprawdę zostawimy ten świat w takim stanie, że nie będzie wstydu.
No właśnie, bo też to jest też cały czas takie myśl o tych przyszłych pokoleniach, prawda? O tym, co my im zostawiamy. I no właśnie, zrobiłeś teraz bardzo zatroskaną minę i to jest chyba rzecz, która cię bardzo trapi, prawda?
Ja mam taką niegroźną obsesję, wiesz, że ja po prostu wiesz, czuję jakiś rodzaj wstydu, zakłopotania, jak ja sobie myślę nad światem, który mogą dostać, i to nawet nie mówię o moich dzieciach albo wnukach, ale ja mam taki jakiś mindfuck, że jak po prostu myślę o tym pokoleniu, którym ja nigdy nie spotkam, o praprawnukach, to ja po prostu mam gęsią skórkę. To jest dla mnie, wiesz, mocny temat. Ja jak nazywam to, skąd ja mam energię, to ja mówię o tym, że ja robię rzeczy po to, żeby pokolenie naszych praprawnuków miało planetę, na której będzie się chciało mieszkać. I to jest, wiesz, trochę intymne, jak ja o tym mówię, bo ludzie się za rzadko odsłaniają z czymś takim. Jak ja pytam ludzi, dlaczego ty w ogóle robisz w życiu? Co cię napędza w życiu? No to nawet jak ktoś ma ochotę odpowiedzieć, To bardzo często to jest obecne w jakiś śmiech, w jakiś żart, tak jakby my nie byśmy, jakby było coś wstydliwego w tym, że mamy gotowość do zagłębiania się w siebie i myślenia, co naprawdę nadaje znaczenie mojemu życiu. Dlaczego moje życie ma sens? Jakby nie wiem, czy to jest tak, że po prostu jesteśmy tak zajęci, że nie chcemy się przyznać, że nie poświęcamy na to uwagi, że jesteśmy na takim etapie, że jakby co jest zupełnie naturalne, że najważniejsze dla nas jest na przykład rodzina albo pieniądze, że ja po prostu jestem na takim etapie, że ja po prostu muszę pokazać wszystkim dookoła, że ja byłem najlepszy. I bo ja byłem na takim etapie. Ja jestem po SGH-u. Ja po prostu wystrzeliłem po SGH-u do konkurowania z moimi kolegami, koleżankami w grze pod tytułem kto odniesie największy sukces. I no, ja tam pewnie byłem na podium w jakiejś kategorii, ale ja wcale nie byłem szczęśliwy. Dopiero jak moje życie jest, jak ja jestem świadomy tego, co ja chcę wnosić i moje działania są spójne z tym, co ja chcę wnosić, to ja mogę sobie powiedzieć, że ja jestem szczęśliwym człowiekiem.
Super, wiesz, to akurat ten temat bardzo ze mną jakoś rezonuje ostatnio, bo też dużo jakby myśli na to poświęcam, także dziękuję Ci za to, że tak o tym opowiedziałeś. Myślę, że to też, mam nadzieję, że też osobom słuchającym tego podcastu to też pomoże może jakieś decyzje podejmować w życiu, chociaż też tak jak mówiłeś, są różne etapy i każdy etap potrzebuje czegoś innego. I tak w takim razie już troszkę tylko bardziej wybiegając w przyszłość, chciałabym Cię zapytać o Wasze dalsze działania, bo wspomniałeś o tym, że chcecie już iść systemowo i czy to jest to, nad czym Ty na przykład się teraz najbardziej skupiasz?
Ja jestem fatalny, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, więc ja jestem znakomity w działaniach powstańczo-partyzanckich. Ja jestem bardzo dobry w rozpoczynaniu nowych przedsięwzięć i w ogóle biznesowo ja jestem teraz na takim etapie, że pierwszy raz robię taki jakiś duży projekt, że nie jestem one man show, że zapraszam ludzi i ja tak jakby to nadzoruję, ale oni wszystko robią, a nie jestem otoczony gronem asystentów, asystentek. Więc ja mam po prostu projekty, w które jestem zaangażowany. Ja jestem tak jakby często twarzą fundacji w różnych miejscach, albo koncentruję się na rzeczach związanych z tym, żeby pierwszy raz zrobić ten projekt związany z zakupem dużego obszaru, albo ten projekt związany z obszarami społecznie chronionej przyrody i kwestiami legislacyjnymi. I to są dwa moje obszary. Ja też jestem taką osobą, która trochę lubi przechodzić z miejsca w miejsce i ja też czuję, że muszę więcej zrobić miejsca w moim życiu dla drugiej fundacji, w której jestem związany, która prowadzi taki program edukacyjny, rozwojowy, taki jedyny program gap year na polskim rynku. To się nazywa School of Life. Ja jestem po prostu bardzo poruszony tym, jak kreatywni, jak chłonący są ludzie, którzy trafiają do tego programu i jak później, jak na dużo rzeczy wpływają w jak młodym wieku. Nie? W tym wieku, kiedy ja po prostu walczyłem o to, żeby mieć jak najwięcej kasy, oni robią rzeczy, które mają znaczenie. Więc ja bym też chciał więcej energii włożyć w program School of Life. I ja po prostu mam taką wiarę, że ten mój jeden dzień tygodniowo zaangażowania w Fundację Las na Zawsze to jest to, ile ta fundacja tego zaangażowania potrzebuje i że ludzie, z którymi my teraz rozmawiamy, wesprą tą fundację tak, żeby ona właśnie weszła na jeszcze wyższy poziom.
Mhm. Fajnie, bo mówiłeś też kiedyś, trochę przeczytałam tych wywiadów z tobą przed rozmową, że to delegowanie zadań, prawda, było też takie, chyba taką zmianą, że w pewnym momencie nauczyłeś się delegować te zadania i to też pokazuje, jakie to jest fajne, bo jeżeli robimy to, z czym jesteśmy spójni jakoś, no to potem inne osoby mogą też zająć się tym, w czym one są dobre, czyli właśnie na przykład wciągnięciu tego wszystkiego naprzód, a ty wtedy właśnie poświęcasz tą iskrę i zapalasz gdzieś inny projekt i to jest.
Tak, to jest ja widzę, że to jest taka rola, którą ja chętnie biorę, takiego zaczynania projektów, doprowadzania jej do takiego miejsca, że one już mogą iść same. I to rzeczywiście jest coś, czym ja jestem, co daje mi najwięcej radości. Jak ja mówię o tym, w czym ja jestem dobry, to jest to ja jestem dobry w tym, żeby dawać energię do tego, żeby rzeczy się zaczęły. A później ja też jestem, mam szczęście w znajdowaniu ludzi, którzy mogą to pociągnąć. No i uczę się oddawać im rzeczy coraz szybciej. Więc to też jest dla mnie. I Fundacja Las na Zawsze właśnie jest czymś takim, co we mnie dużo otworzyło. Bo ja tam się pojawiły osoby, które po prostu brały. Ja widziałem, że ja nie muszę robić wszystkiego. Tak. I czasem są takie lekcje, które musimy po prostu w życiu wiele razy przerobić, żeby naprawdę się od czegoś tam uwolnić i realizować się tak bardzo, jak możemy.
Jasne. I Michał, wspominałeś o tym, że kolejne sadzenie lasów z fundacją będzie jesienią, dobrze pamiętam?
Tak.
Tak. I powiedz właśnie, bo ja wiem, że częściowo macie sadzenia takie pewnie z firmami, ale chyba niektóre są otwarte. Czy na przykład znacie już te otwarte terminy, czy gdzieś można je sprawdzić, jeżeli ktoś byłby zainteresowany właśnie sadzeniem lasów?
Myślę, że terminów jeszcze nie ma, bo z tego co widzę, to tam, gdzie musimy przygotować ziemię, to już kopiemy doły i grodzimy. I na naszej stronie facebookowej Las na Zawsze albo na naszym Instagramie pojawiają się informacje dotyczące otwartych sadzeń, na które firmy też zapraszają inne osoby. I ta lista pojawi się w ciągu najdalej miesiąca, pełny kalendarz na tą jesień. I sadzenia są wtedy, kiedy już liście opadną, wtedy, kiedy natura zastyga, czyli na przełomie. Czasem się zdarza tak, że pojawia się pierwszy śnieg, taki delikatny bardzo, i my jeszcze sadzimy. Więc to jest ten moment, który rzeczywiście czasem jest i chłodno, i czasem trochę pada, dzień robi się krótki, ale doznania zawsze na całe życie.
Super, to w takim razie tak zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych Fundacji Las na Zawsze. Kurczę, fajnie to brzmi. Ciekawa jestem, gdzie będziecie sadzić, bo może mi się uda wpaść jesienią. Byłoby super. Powiedz jeszcze, Michał, w takim razie już naprawdę zmierzając powoli do końca, powiedzieliśmy o tym, gdzie można znaleźć informacje o fundacji. Powiedz jeszcze, gdzie można o tobie, jeżeli ktoś chciałby się może w jakąś inicjatywę, którą ty tworzysz, jeszcze inną zaangażować, gdzie cię można szukać?
Ja mam taką stronę, która się nazywa michalpaca.pl. I to, co ja często robię, to ja dość regularnie jestem na spotkaniach z młodymi ludźmi, z licealistami albo studentami, spotkaniach o sensie, o przedsiębiorczości, o tym, w co się angażować, o tym, jak może wyglądać świat w przyszłości. Albo po prostu prowadzę gościnnie lekcje przedsiębiorczości, które są zupełnie innymi lekcjami przedsiębiorczości niż te, które są w ławkach, bo ja potrzebuję do lekcji przedsiębiorczości sali gimnastycznej, a nie ławek i długopisów. Ja mam gotowość to robić mniej więcej raz na miesiąc, więc jakoś ten kalendarz mi się wypełnia. Tak, i tam są wskazane jeszcze kilka innych projektów, w które jestem zaangażowany, ale tak się można ze mną kontaktować przez tą stronę.
Dobra, super, to w takim razie zapraszamy. Ja, Michał, ci bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo miła, inspirująca rozmowa o poranku. Dla ciebie to jest chyba środek dnia, dla mnie to jest jeszcze bardzo rano, ale cieszę się, że się udało porozmawiać i trzymam kciuki za Las na Zawsze, za to, żeby udało się te wszystkie zmiany przeprocesować i żeby tych lasów było coraz więcej. Trzymaj się, dziękuję bardzo.
Dziękuję ci bardzo. Ja chcę na koniec jeszcze powiedzieć, że wygrałaś mnie nazwą swojego podcastu. Ja po prostu nie chciałem jakby nic więcej wiedzieć. Po prostu jak ktoś ma podcast, który się nazywa Babka Natura, to będziemy razem rozmawiali. Cudowna nazwa.
Super, bardzo dziękuję. Dobrze, to jeszcze ja ostatnie słowo. Nazwa Las na Zawsze jest też wspaniała. Ja ogólnie jestem copywriterką też i po prostu jak zobaczyłam Las na Zawsze, co się wiąże z Raz na Zawsze i myślę sobie, Boże, ktoś umie w copywriting.
Ja.
Tak, wiem.
Ja, tak.
Tak, także.
Dziękuję.
Także super. No. Także dziękuję bardzo za docenienie nazwy Babka Natura. I cóż, i w takim razie podcast Babka Natura, odcinek kolejny z tobą ukaże się w piątek, także zapraszamy. Dzięki wielkie.
Dzięki. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękuję wam za wysłuchanie podcastu. Mam nadzieję, że rozmowa Wam się podobała. Jeżeli chcielibyście podzielić się swoją refleksją na temat tego, co usłyszeliście, bardzo serdecznie zapraszam Was do pisania do mnie wiadomości albo na Facebooku, albo na Instagramie. Znajdziecie mnie wszędzie jako Babka Natura. A jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami podcastu, możecie zaobserwować go w Spotify albo zasubskrybować w jakiejś aplikacji, w której go słuchacie. Jestem na Empik Go, Apple Podcasts, Podcast Addict, Google Podcasts. Myślę, że w różnych aplikacjach podcast znajdziecie. Jeżeli też chcielibyście na przykład podcast ocenić, będzie mi bardzo miło, jeżeli ocenę zostawicie, to też pomaga mi docierać do nowych słuchaczy i daje mi takie poczucie, że tworzę wartościowe treści. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia.